Wiedza osobista.
Piotr Jacek, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej człowiek, który potrafi przyłożyć mocnym obrazem, ale także mocnym słowem, choć sam pisze wiersze. To jest facet, który ma 15% kobiety w sobie. Ja nie wiem, jak on to obliczył, ale tak mówi. Ma nazwisko, po jego autograf w kolejce ustawił się swego czasu nawet Robert De Niro. No i ma na swoim koncie ponad 1300 plakatów. Część z nich do jutra można oglądać w Gdyni. Andrzej Pongowski, dzień dobry.
Witam serdecznie.
No można oglądać w Gdyni, bo tam pana wystawa z okazji 40-lecia pracy artystycznej.
No tak jakoś przeleciało te 40 lat. Wystawa jest jedną z, ponieważ w tym roku tych wystaw było już kilkanaście, a będzie jeszcze kilka. Mm-hmm. Kończymy 12 grudnia w Teatrze Wielkim, takim benefisem zamykającym ten rok. Rok jak zwykle, no ja nie liczę specjalnie, więc przyjaciele nagle gdzieś tam spojrzeli
się doliczyli
i zobaczyli 77-17. Mówią, ty słuchaj, ale też 40. Mm-hmm. Ludzie mnie pytają, dlaczego 40? Ja odpowiadam bardzo prosto. Ja byłem na 70-leciu, na 80-leciu, na 60-leciu. Ja bym chciał się cieszyć tym, że mam 40-lecie i chciałbym pamiętać, że mam ten jubileusz i chciałbym wiedzieć, kto mi składa życzenia. Natomiast przy całym szacunku dla wielkich, na których jubileuszach byłem, przy 70-leciu to chyba się nie do końca pamięta, kto w ogóle ściska, więc te 40-lecie sobie wymyśliłem. Daj Boże, żebym dotrwał do tych 70, ale 40-lecie jest takie no, energetyczne i tym bardziej, że jestem cały czas w pracy i leci to wszystko fajnie.
No to taki zapracowany, świadomy jubilat i to jubilat, który niespecjalnie chyba lubi wspominać. To jest może problem takiego jubileusza.
No bo wspomnienia są zawsze takie, no przede wszystkim tak, po pierwsze się już tego nie odwróci. Te słynne te czeskie, to słynne Vrati przychodzi do nas z podwójną mocą. Chociaż nie do końca teraz, no bo za chwileczkę wychodzi moja książka, którą zrobiliśmy kilka lat temu z Dorotą Wellman i która tak czekała i okazało się, że czekała na mój jubileusz.
Ja tak, ona się chyba zaczęła robić, ta książka przy okazji 35-lecia.
Tak, tak, prawie tak, minus. Prawie tak, mm-hmm. tak, dokładnie tak.
Trochę wam zeszło.
Trochę zeszło, no zeszło to zdecydowanie przeze mnie, ponieważ myśmy w miarę sprawnie zrobili część tekstową, natomiast potem... Ja nie chciałem, żeby to było... Po pierwsze tak, jak ja to przeczytałem i przeczytali moi znajomi i ci wszyscy pierwsi recenzenci powiedzieli, Andrzej, wiesz, no fajnie się czyta, ale wychodzi te twoje ADHD, wychodzi to, że ty skaczesz z tematu na temat, że tego ja mówię, wiesz, ale to było też inspirowane przez pytania Doroty. No tak, ale wiesz co, jak pomyślałem sobie, że jeżeli się czyta taki tekst i rzeczywiście ktoś ma... problem, że na przykład ja mówię o czymś, za chwilę przeskakuję do czegoś innego, więc powinienem to wszystko zilustrować. Oczywiście też ludzie pytali, czy tam będą plakaty. Więc znalezienie ilustracji...
Do samego siebie.
Ja miałem bardzo dużo tych materiałów, natomiast okazało się, że też istnieje pewna luka, bo tak, na samym początku mój ojciec, który robił zdjęcia i nawet jako amator dostawał nagrody, bardzo dobrze zdokumentował moje dzieciństwo, szczególnie te najwcześniejsze, do, powiedzmy, szkoły podstawowej. Potem jest luka wypełniona jakimiś takimi szczątkami zdjęć, no bo przecież myśmy nie mieli aparatów, nie chodziliśmy potem. Potem jest troszeczkę studia i potem już jest tylko tak zwana medialność, czyli tak naprawdę od tego...
To, co wszyscy wiedzą.
Mhm. Oczywiście, ale też nie do końca, bo wystarczy wpisać w Google Andrzej Pongowski i zobaczyć, ile tych fotek jest, więc ja też odkrywałem niektóre. W ogóle zaskakiwały mnie niektóre zdjęcia. Tak odkryłem właśnie te wszystkie słynne zdjęcia, bo już słynne z tego względu, że to opublikowałem na Facebooku.
Z Robertem De Niro. Mm-hmm.
Miałem tylko zdjęcia swoje, własne, które dostałem w zachęcie, jak Robert De Niro, Polański byli wtedy w zachęcie, ale znalazłem zdjęcia w ogóle w swoich archiwach, których nigdy nawet nie wiedziałem, że to mam. Kolorowe, gdzie on stoi, tak trzyma tą książkę delikatnie, żeby mi było... No po prostu rozczuliło mnie to zdjęcie. I zaczęliśmy to robić. W międzyczasie niestety stało się kilka rzeczy niemiłych, bo zmarł mój profesor Waldemar Świeży, zmarł mój wielki przyjaciel Szymon Szurmiej. Jakoś to się wszystko... I troszeczkęśmy tę książkę przeredagowali i w momencie, kiedy Agora powiedziała, okej, wydajemy książkę, to nastąpiło przyspieszenie, ale też uaktualnienie, że teoretycznie tak naprawdę ta książka materiałem zdjęciowym i trochę tekstowym kończy się przedwczoraj. Także myślę, że to jest w jakiś sposób fajne od strony plastycznej, bo tego jest bardzo dużo. Tam jest kilkaset zdjęć, reprodukcji, grafik, plakatów, rysunków. Nazywa się Byciak Pongowski. Jest takim hołdem dla tych wszystkich ludzi, których spotkałem w życiu. Główne takie człony to jest Kieślowski, Świeży, Machulski. To są takie osoby, z którymi byłem najbardziej związany i które w zdecydowany sposób wpłynęły na mój artystyczny charakter i obraz. Także to jest pewnego rodzaju taki dług spłacony tym wszystkim ludziom, dzięki którym zawdzięczam to, że siedzę dzisiaj u Państwa i rozmawiamy.
A zaczyna się ta książka, ja jej nie widziałem jeszcze, widziałem tylko to, od czego się ona właśnie zaczyna. Czyli zaczyna się od okładki, od której tak naprawdę Pan chyba jako plakacista się zaczął, tak? Bo to jest ten plakat do męża i żony. Przełomowy.
Więc to jest... W ogóle myślę, że nieskromnie zachęcam Państwa do poczytania, bo to jest też pewnego rodzaju podróż przez te wszystkie lata ostatnie. Bo kiedyś jeden z dziennikarzy powiedział, że jestem takim dziennikarzem kulturalnym, bo rzeczywiście miałem olbrzymie szczęście. Teraz jak ja to sobie wszystko analizuję, to miałem olbrzymie szczęście, bo nawet na festiwalu w Gdyni, teraz rozmawiając, wiemy, jakby uświadomiono mi, że tak naprawdę nie ma znaczącego tytułu filmowego, takiego naprawdę znaczącego, bez mojego plakatu. To jest rzecz, która mi się przytrafiła, niewiarygodna. Mówię o polskich filmach. Nie ma reżysera, z którym bym nie pracował. Też mówię do tego okresu, kiedy tak naprawdę mieliśmy wpływ na to wszystko, bo dzisiaj młodzi reżyserzy mają swoich grafików. Ja tak samo teraz dopiero do mnie dotarło, dlaczego pracowałem dla Kieślowskiego, Holland, Zaorskiego, Kijowskiego. No bo to byli prawie moi rówieśnicy. Oni gdzieś tam odkryli. Tak, to są takie pokoleniowe. Tak. Ale tego szczęścia było bardzo dużo i rzeczywiście... Biorąc pod uwagę, że to jest zawód zleceniowy, czyli nie ja wychodzę z propozycją, tylko do mnie przychodzi propozycja, no to nie da się ukryć, że szczęścia było dużo. Cena też za to jest niemała. Myślę, że ta książka też uzmysłowi, jak to jest być na świeczniku i sobie cieszyć się, że człowiek jest rozpoznawalny i fajnie, ale za coś się płaci.
W domu przestaje być rozpoznawalny. Trochę.
Tak, no... Mój pierwszy związek, myślę, że zdecydowanie padł przeze mnie z tego względu, że no ja jakby byłem za młody na to, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że rodzina wymaga czasu i opieki i gdzieś tam mi to wszystko uciekało, prawda? Więc myślę, że to jest... Szkoda, że takich książek nie pisali wszyscy ci moi tacy mentorzy, właśnie Starowiejski, Świeży, Tomaszewski, Lenica. Miałem tę przyjemność, że w 1977 roku, będąc na studiach u Świeżego, kończąc studia z ponad 20 plakatami już zrealizowanymi, z nagrodami na Biennale zagranicznym, wszedłem jakby z rozpędu w to wszystko i nie pamiętam tego okresu takiego terminowania, że czekania, prawda? Waldek mnie od razu wprowadził w tą elitę, czyli tych wszystkich najlepszych i to, co oni mi opowiadali, te wszystkie historie, że to wszystko pouciekało, że tego oni nie spisali, to jest olbrzymi żal, bo to pokazywało, na przykład taka słynna sytuacja jak, na pogrzebie Waldka stałem z Krysią Morgenstern, Janusz Morgenstern zmarł wcześniej i Krysia tak patrzy i powiedziała, cudowne zdanie, zobacz, w chałupach leżeli w Grajdołku, teraz leżą koło siebie. Ale potem rozmawiając o tych chałupach, o tym Grajdołku, na przykład oni sobie leżeli, patrzyli na fajne dziewczyny, bo to wszystko było takie energetyczne. I między tymi zdaniami mówi, słuchaj, ja będę robił film, może byś zrobił plakat. Prawda? To tak wszystko się rodziło. To byli przyjaciele, to byli znajomi. Teraz czytałem cudowną książkę o Cybulskim. Jak zobaczyłem i czytałem, kto był w najbliższym otoczeniu Cybulskiego, to były największe gwiazdy dzisiejsze. Ale dzisiaj ta sama sytuacja dotyczy mnie, kiedy mnie młody człowiek pyta, jak się robi taki kultowy plakat jak Miś? No ja mówię, człowieku, no po pierwsze wtedy ani Baraja, ani ja nie wiedzieliśmy...
Nikt nie był kultowy
Nikt nie był kultowy, a poza tym, jeżeli ktokolwiek mówi, że wtedy była chociaż jedna osoba, która wierzyła w to, że padnie komuna i że to się tak zmieni, to kłamie, bo ponieważ oczywiście chciano, żeby ona padła. Walczono, tworzono opozycję, tworzone podziemne różne ruchy, ale to wszystko było... Nawet pierwsze strajki w 80 roku, one były jakby o to, żeby polepszyć warunki życia, a nie po to, żeby
komuna upadła.
Żeby komuna. Tam w ogóle nie było. Ja nie pamiętam, bo może jakieś herezje mówię, ale wśród 21 postulatów chyba w Gdańsku nie było, że ma system. Chodziło o to, żeby żyć godniej, żeby było rzeczywiście co włożyć do garnka, żeby było trochę jakby luźniej. No, takie rzeczy.
Socjalizmu z ludzką twarzą tak. by chciało
Natomiast
bardziej.
Nikt nie mówił, przepraszam, oczywiście wszyscy podświadomie chcieli, ale myślę, że to jest jakiś lemowski temat, że w ogóle wszyscy chcieli, ale chyba nikt sobie nie wyobrażał, jak to będzie, gdyby nie było, prawda? I stąd jest ten problem dzisiaj, że wielu ludzi tak po cichu jednak tęskni za tymi czasami.
Bo czego innego oczekiwali.
Tak, bo one miały pewne reguły. No przede wszystkim, co by nie mówić, ten jakby podzielone równo zawsze ludziom bardziej odpowiadało, mimo że tego równo było mało, nie?
Mówi pan o tym, że trochę się pan na tym złapał, właściwie to przyjaciele pana na tym złapali, że pan tak kronikował ten czas.
Tak, bo
ten
to gdzieś jest obok zawsze, tak.
Byłem na tej pańskiej wystawie w Gdyni, tam jest cztery bodaj plakaty w festiwalu filmowego w Gdyni. I to też jest trochę kronika.
Mamy 30-lecie, bo ja dopiero teraz na wystawie zauważyłem, że pierwszy
tak,
plakat
87,
powstał...
87, tak. To był 12. festiwal polskich tak. filmów fabularnych. I tam... To jest drobiazg, ale tam już jest sygnał pewnej historii, bo tam jest oczywiście nazwa tego festiwalu, ale jest Gdynia łamane przez Gdańsk. Czyli, no właśnie.
To są takie zapiski, ale tak. Wie pan, jeżeli ktoś sobie zada, na przykład tutaj na festiwalu pytano mnie tegoroczny plakat, no zawsze grafikowi jest niezręcznie oceniać pracę czyjąś, no ale jeżeli pytają, no to odpowiadam. Ja robiłem plakaty, zawsze robię plakaty, które są właśnie tak, jak mnie pan teraz przyłapał, też trochę dziennikarską relacją o. Mhm. Czyli oglądając plakaty do festiwali w Gdyni i w Gdańsku, też myślę, że coś tam widzimy. Bo na przykład pierwszy plakat, gdzie dziewczyna ma kapelusz z takim bałaganem filmowym, tak. To był moment, kiedy coś tam się działo takiego. To wszystko, ta cała nasza kinematografia była zabałaganiona. Niby była fajna laska, ale ten bałagan był.
No, a kolejny to był ten taki ciemny facet z czymś
tak,
na plecach, prawda?
Wtedy była taka sytuacja, że w ogóle nie powstawały filmy polskie. No, nie było roboty dla reżyserów, więc ja zrobiłem takiego szukającego roboty.
Tak, włóczęga taki trochę.
Potem nagle zaczęło się dziać lepiej, wszedł biznes, wniósł pieniądze i stoi facet z teczką, tam pewnie są pieniądze i trzyma tą łódeczkę na postronku, prawda?
A potem była taka barokowa muszla trochę, tak?
Tak.
Czyli już trochę inny czas.
Tak, więc to
bawimy się.
Więc
tak?
to jest a plakat, który po prostu dziewczyna owinięta taśmą, no tak naprawdę może być w Los Angeles, może być w Cannes, wszędzie, no plakat jak plakat, nie? Natomiast on nie oddaje historii tego, inaczej, ja bym zrobił plakat triumfujący, bo polska kinematografia dzisiaj jest kinematografią triumfu. No rzeczywiście tak dobrze nie było. Ludzie chodzą do kina, oglądają te filmy. Ja byłem w tym oku
Czekają na nie.
Byłem w tym oku na trzech festiwalach. Ilość ludzi w kinach, na trudnych filmach, na przykład to, co się działo na Dwóch Brzegach, to po prostu niewiarygodna sytuacja. Więc jeżeli tak, ten plakat to powinien oddawać. A on jest czarno-biały, bury, tak naprawdę zaklejone oczy. Okej, no może jest atrakcyjny, ale no nie ukrywajmy, nie mówi nic o tym co dzisiaj się dzieje.
No dobra, to przywalił pan konkurencję, ale ja...
Nie, chodzi o to, że jeżeli się mnie pyta o cenę, to okej, to może być w porządku, ale to nie jest chyba to...
Ale nic więcej. Ale to skoro mówimy o tym, to plakat musi znaczyć. To jak widzę pański plakat na 35-lecie pańskie i tam jest Pongowski w stroju Batmana. To pytanie jest takie, czy to jest dla zgrywy, czy to jest dla sentymentu, czy to jest dlatego, że pan chce uratować świat?
Nie, to jest to, jak ja funkcjonuję. No po prostu sorry, jeżeli Maryla Rodowicz do mnie dzwoni w nocy i mówi ratuj, bo ktoś jej nawalił z płytą i muszę zasuwać, no to te wyświetlają na niebie i lecę, pomagam, nie? Oczywiście to jest trochę żart, ale bardzo często tak się zdarza, że ja po prostu jestem traktowany jak pogotowie ratunkowe, które, bo wiadomo, że usiądę i zrobię. Nigdy nie odmawiałem, szczególnie przyjaciołom, znajomym, z którymi pracuję. Nie mam luksusu pracy w wielkich terminach, z reguły daje mi się krótkie terminy. Teraz coraz więcej tych takich... briefowych wskazań, jak to powinno być. No więc tak sobie myślałem, że no rzeczywiście coś jest w tym Batmanie, ale to chyba było właśnie dokładnie wtedy, jak miałem te dwie takie sytuacje z pracą na wczoraj i pomyślałem sobie, kurczę, zawsze to, dlaczego ja dostaję zawsze pół dnia? Więc to tak było.
A ja myślałem, że to bardziej jest o ratowaniu świata przed brzydotą i głupotą, bo trochę pan w sobie też to ma.
W tym coś jest, no bo nie da się ukryć, że jesteśmy odpowiedzialni za to, jak ludzie postrzegają estetykę. No, plakacista jest fragmentem ulicy, czyli plakacista, prace nasze są elementem ulicy. Może dzisiaj...
Na której to ulicy aż za dużo się dzieje.
Dlatego, tak, ja, też zmieniłem, dlatego ja też zmieniłem sposób pracy. Ja już nie pracuję na takim detalu, nie pracuję na fakturach malarskich. To były czasy, kiedy nikt mi nie wtrącał się w to, co ja robię. Mogłem sobie malować, co mi w duszy zapragnie. Szczerze powiedziawszy, miało to mało wspólnego z reklamą, bo skoro Hanuszkiewicz usunął z pierwszego mojego plakatu Teatr Narodowy, bo mu się to nie podobało, i zostawił plakat mąż i żona Aleksander Fredro i wszyscy wiedzieli, że to jest w Teatrze Narodowym, to jest jakiś absurd totalny. To powinno funkcjonować na wykładach o reklamie. Tak samo jak dzisiaj patrzę na swoje plakaty w Gdyni, spojrzałem na Pluton i mówię, kurczę, Ridley Scott wielkości, nie wiem, 3 mm, nie? Pół metra nie można odczytać, kto jest reżyserem, czy Formana w Her. Także no, dzisiaj takich możliwych, w ogóle czegoś takiego nie ma, więc to też się zmieniło. A poza tym ulica jest inna. Jeżeli ulica jest agresywna, mój plakat też musi być agresywny. Ludzie mieli kiedyś kilkanaście sekund, potem kilka sekund, teraz mają chyba 3 sekundy z tego, co czytałem ostatnio w badaniach na postrzeganie elementów ulicznych. No to gdzie przez 3 sekundy będę mu opowiadał teorię malarstwa? Nie?
A to dlatego zrobił pan cały cykl o Kieślowskim jeszcze raz? Bo chciał pan na te czasy?
Tak, to z dwóch powodów. Jeden powód, no to oczywiście jakby chciałem się zmierzyć, bo to często się dzieje, że artysta wraca do tego. A chciałem się zmierzyć jeszcze raz z tymi tematami, które robiłem, bo robiłem wszystkie fabularne, z wyjątkiem Blizny Krzysztofa filmy. Po drugie, chciałem zdokumentować wszystkie filmy, bo dotarło do mnie
nagle... Ale plakat do Blizny chyba pan w ogóle zrobił w życiu,
tylko teraz w Kieślowski na nowo. Wcześniej nie. Wcześniej nie pamiętam, kto to robił, ale nie, na pewno nie, bo ja robiłem od amatora, czyli chociaż Spokój to też chyba jest... Nie, to dwa filmy były wcześniej przed amatorem. Natomiast potem się okazało, że tak, Dekalog był telewizyjnym, czyli nie miał plakatów. No i oczywiście nie miały plakatów krótkie filmy i etiudy, ponieważ Krzysztof wszedł do filmu fabularnego z pozycją bardzo dobrego, nagradzanego autora filmów krótkometrażowych, prawda? I tych takich dokumentalnych. Więc pomyślałem, żeby zrobić to. Namówiono mnie, żeby rzeczywiście cały cykl, tego 49 chyba było plakatów.
Pokazanych zresztą rok temu w Gdyni.
Tak, pokazaliśmy to w Gdyni, miało to dosyć dobry odbiór, bo potem pojechało to do Nowego Jorku i jeszcze jeździło po kilku wystawach. No, Kieślowski jest wspaniałym brandem, który jest bardzo dobre nazwisko, tak. Który jest na świecie rozpoznawalny i chyba jest bardziej nawet ceniony niż w Polsce. Ja polecam wszystkim, proszę Państwa, na YouTubie są dostępne za darmo wszystkie filmy Krzysztofa. To jest obowiązkowa lektura. Myślę, że to trzeba obejrzeć. Na przykład jest film Dworzec, który się kończy tym, że nas podglądają kamery. No dzisiaj ja sobie nie wyobrażam poczucia bezpieczeństwa bez podglądania kamer na dworcach, na lotniskach, które są jakimś przynajmniej śladowym gwarantem mojego bezpieczeństwa. Natomiast w tamtym filmie to była taka przycinka do komuny, która śledzi, prawda? Także no to się bardzo dużo pozmieniało, ale warto obejrzeć.
Andrzej Pongowski, warto go posłuchać, usłyszeć także, jak to on sobie obliczył tych 15% kobiety w sobie, o tym po przerwie.
Gdynia Główna Osobista.
Gdynia Główna Osobista i Andrzej Pongowski. No dobra, to zacznijmy od procentów. 15% kobiety w Pongowskim.
Nie, to jest bardzo łatwo wyliczyć. No oczywiście, nie, no oczywiście, że tak. No bo jeżeli lubię kosmetyki, chodzę do kosmetyczki, chodzę do manikiuru, używam kremów na noc, kremów na dzień, ale nie noszę szpilek, nie noszę rajstop, nie noszę sukienek. Tego więc, biorąc pod uwagę 100% kobiety, co kobieta tam ma...
Aha, jak pan podejmuje te szpilki i ten...
Tak, jak się odejmie te wszystkie rzeczy, to... no, tak jak mówię, no nie mogę urodzić dziecko. No masę tych rzeczy z kobietą jest związanych. No to zostaje tak naprawdę około 15%, które jest związane z kosmetyką.
No dobra, a kiedy pan sobie tak uświadomił to, jaki jestem? I co więcej, bo uświadomić to jest jedno, ale to też trzeba, nie wiem, już pewnej takiej dojrzałości, żeby móc sobie też wprost to powiedzieć. jestem właśnie taki. Kropka.
Nie, no przede wszystkim tak, zawsze, to chyba jest kwestia mamy i wychowania przez mamę. Mama bardzo przestrzegała, żebym miał czyste ubranie, żebym miał czyste ręce. Chyba trafiła na człowieka, który był podatny na to, ale pamiętam, że zawsze matka, no po prostu to była jej konik, żeby wszystko było okej. Nie było żadnego problemu, jeżeli chciałem Beatlesowy, czy degolówkę, czy koszulę w kwiaty, czy
byle czyste. Spory.
Tak, byle czyste. Pamiętam, że no nie, no też jakby spełniała moje marzenia modowe. Bo takie były wtedy czasy. Pamiętam, że miałem białe... U nas też nie było za bogato, bo nie przelewało się. Więc pamiętam, że miałem białe tenisówki i białe spodnie. I oczywiście białe tenisówki się natychmiast pobrudziły. Więc mama mi je zawsze co drugi dzień białą pastą do zębów tam smarowała, czyściła i zawsze były jasne. Więc to było coś takiego. Potem to przeszło dalej. Potem na studiach się okazało, że cierpiałem na zajęciach z grafiki, ponieważ strasznie się brudziły ręce i za paznokciami było dużo farby, więc odszedłem z tej grafiki.
Z tego powodu? Z powodów higienicznych?
Tak, no nie bawiło mnie to, żeby się brudzić. Na rzeźbie to samo, glina była świetna do dotknięciu. Tak. A plakat był czysty i wspaniały. Pamiętam po latach kiedyś żona Waldka Świeżego powiedziała mi, wiesz, Waldek mi kiedyś powiedział, że on z tobą lubił korekty, bo ty ładnie pachniałeś. Zawsze kręciły mnie kosmetyki. Potem już jako doroślejszy człowiek odkryłem, że kobiety na półce mają różne takie fajne rzeczy. No i tak to wyszło. Potem się poznałem z kilkoma właścicielkami różnych tych. Potem poznałem Jolę Zwolińską, która mnie wciągnęła w ten cały swój świat i tam do nich chodzę. Także no... Czemu nie? No, a potem przyszły czasy, kiedy okazało się, że to jest zupełnie normalne i każdy facet tak naprawdę powinien o siebie dbać. Pamiętam, że kiedyś z Tomkiem Raczkiem byliśmy w Chicago i wtedy z Playboyem i wtedy taki menadżer czy ktoś nam tak popatrzył na nas, mówi, panowie, czy u was w Polsce to tak można, bo tu państwo macie pierwsze siwe włosy, ale to tak tego nie wypada. Okazało się, że w Stanach tak, albo jest się całkowicie siwym, albo jest się normalnym, a nie ma także takie siwe jakieś tam trochę, nie? Bo siwa głowa to jest ten już taki senior tego, a taki, nie wiem, 40-latek z siwymi to jest taki po prostu niechlujny. Więc myśmy z Tomkiem poszli do sklepu, wzięliśmy każdy do koszyka tą taką farbę, którą on nam polecił. Podeszliśmy do kasy, jak spojrzeliśmy się głęboko w oczy i my kartę nie, oddaliśmy i koniec. Także no, tak to wyglądało. No. W każdym razie dzisiaj to jest zupełnie normalne. Pamiętam też, jak kiedyś przyjaciela namówiłem na manikur i on poszedł do mojego kolegi, ale to było przy szybie się siedziało. Ja mówię, słuchaj, wszyscy ci ludzie chodząca jasnymi rękoma. No, to trzeba lubić i trzeba sobie z tym dać radę, ale dzisiaj masa moich przyjaciół chodzi do kosmetyczki, używa tego wszystkiego. Jest olbrzymia ilość kosmetyków męskich, także to dzisiaj nie jest żadna nowość, ani nic specjalnego. Mhm.
Czyli bycie męskim to jest trochę bycie kobietą, ale...
Nie, bycie męskim to jest zadbanym. Mhm. Mężczyzna niechlujny, z wiszącym brzuchem, z brzydkimi zębami, śmierdzące mu z ust, tłuste włosy. Nie, no to nie, to jest facet, to nie wiem. A w Polsce jest taki macho, to musi taki być trochę brudny, nie? Nie, nie, mężczyzna zadbany to jest męski. Mhm.
Męski mężczyzna to opiekuńczy?
Oj, bardzo tak. No, mhm.
A to kiedy pan sobie uświadomił? Bo chyba też nie od
nie,
początku.
Nie, do tego trzeba dorosnąć. Do tego trzeba dorosnąć, bo to nawet jeżeli chodzi o seks, po prostu, sorry, no, kobieta, która jest z tobą i która nie dostaje, to jest tak naprawdę związek na chwilę. Kobieta, ja ubóstwiam kobiecie dawać. Kiedyś śmiałem się z moją znajomą, że mężczyzna jest prosty w obsłudze. Natomiast kobieta jest skomplikowana i związek bez dobrego seksu jest w ogóle bzdurą jakąś totalną i ja nie wierzę w to, że może tak funkcjonować. Natomiast jeżeli to jest związek tylko jednostronny na zasadzie biorę, no to też prędzej czy później to się rozwali.
A ja pytałem o opiekuńczość.
Tak, ale ja mówię o opiekuńczości.
Tutaj, a pan mi tutaj do łóżka tak, skręcił.
No tak, ale opiekuńczość zaczyna się w łóżku, bo w łóżku się tworzy dziecko i to dziecko potem trzeba się nim opiekować. I odpowiedzialność za dziecko, odpowiedzialność za rodzinę, do tego też się dorasta.
No właśnie, pan powiedział, że tak przed 30 to dzieci nie należy mieć. Nie, to tu nie. Się nie zgadzam akurat.
Nie, 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 ale...
To kwestie indywidualne
tak,
akurat.
Kwestie indywidualne, ale to jest spowodowane tym, że zbyt wielu moich przyjaciół, którzy mają dzieci przed 30, się nie sprawdziło. I stąd pamiętam, bo rzeczywiście to jest z któregoś wywiadu i to było emocjonalne, bo akurat coś takiego się przytrafiło. I jest coś w tym, że są ludzie, którzy idealnie się sprawdzają i nawet tak naprawdę w wieku 20 kilku lat jest odpowiedzialny tego, ale większość jednak no nie gdzieś tam im to ucieka, ta odpowiedzialność, bo no sorry, jeżeli mojej znajomej mąż mówi, wszystko no fajnie, no jest dziecko, ale no ale mi to jest za wcześnie teraz, nie? No sorry.
No to dramat.
Nie, no, ale po prostu takich facetów jest sporo, że na przykład wszystko jest fajnie, rodzi się dziecko i nagle on mówi, o kurde, jest to za wcześnie, nie jestem do tego przygotowany, to może to ja sobie
poczekam. Ale pan tak mówi o nich, a to przypadkiem pan też tak nie miał?
Nie, ja byłem, jeżeli chodzi o moje dzieciaki, byłem tak, jeżeli chodzi o pierwsze dzieci, pierwszą dwójkę, to na pewno byłem bardzo, że tak powiem, oddany ich tym takim wychowawczym rzeczom. Ale na pewno to nie była odpowiedzialność za to, żeby być z nimi cały czas, bo mi ten czas uciekał. Mm-hmm. W drugiej dwójce to do tego stopnia, że ja wszystko odsuwałem, żeby być na kąpanie, ponieważ ja kąpałem, myłem i coś tak. I ten cały pierwszy okres...
Czyli nadrabiałem też trochę.
Tak, zdecydowanie. To był duży stres. Duże takie no... Poza tym tak, jak się ma dwa związki i ma się pierwsze dzieci i drugie dzieci i wie, jakie błędy popełniło wtedy, to jest wyrzut sumienia, bo ja miałem wyrzut sumienia. Mm-hmm. Uważam, że w stosunku do tego, jak mogłem te pierwsze dzieciaki wychowywać, ile mogłem z nimi być, to na pewno nie było to tak, jakbym chciał. Mhm. Więc to na pewno w tym momencie moja dorosłość była zupełnie inna. Natomiast dziś jestem 100% pewien, że dzieci są najlepszą rzeczą, jaka może się człowiekowi przytrafić, ponieważ mam wspaniałą czwórkę, która nie dość, że daje mi wiele satysfakcji jako ojcu, ale sprawia też to, że jednak dzieci z dwóch związków potrafią, jeżeli rodzice nie skaczą sobie do oczu, nie szczują na siebie te dzieciaki, potrafią tworzyć wspaniały związek
czyli
między sobą.
Czyli skleił pan te pierwsze z drugimi.
Bardzo, tak. To, mhm. Ale to też jest duża ich zaleta, że one sobie z tym dały radę. No, myślę, że to jest... Potem to też coś takiego było, że starsza córka imponowała młodszej, starszy syn imponował młodszemu i to było coś takiego, że oni już byli w miarę duzi, a te maluchy ciągnęły do nich. Nie? Natomiast dzisiaj to już jest czwórka dorosło-nastolatkowa, i jest między nimi fajny związek. Ewidentnie jest ten fajny związek, który gdzieś tam też no, przy naszej całej grupie rodziców się udało posklejać. No.
Mhm. A w pana rodzinnym domu to jak było?
U mnie był tak, mama anioł, tata reżim.
Ale z aparatem.
Nie, tata był, właśnie tak się zastanawiałem, że, czy, bo patrząc na jego zdjęcia, no on miał gdzieś tam w sobie ten dryk artyzmu, ale był urzędnikiem PZU, typowym urzędnikiem, takim, no można powiedzieć, skrojonym teatralnie nawet. No. Miał urzędnicze nawet podejście do życia, wszystko musiało być równo zapisane, poukładane, ale dzięki temu chyba też w tym moja ADHD jakoś ogarnął. No nie mieliśmy łatwo naprawdę, ani on, ani ja, ale znowu, z perspektywy czasu myślę, że gdybym nie trafił na takiego ojca, to ja też nie byłbym tym, kim jestem.
Bo?
No bo pewnie bym się wymsknął i gdzieś w złym kierunku poszedł. Mhm. Bo mnie strasznie ciągnęło do zła i do takich różnych mało związanych z nauką i szkołą sytuacji.
No ale jak się ma takiego ułożonego ojca, to się chce jeszcze bardziej zbuntować może.
No i się buntowałem, dlatego te nasze relacje nie były takie idealne. Z mamą było cudownie, bo mama na wszystko pozwalała. Ale też myślę, że woda, ogień, to wszystko gdzieś tam, a myśmy się z ojcem no cieli równo, ale z drugiej strony też pamiętam, że to on mnie we wszystko wkładał. On mnie woził na konkursy, on mnie gdzieś mobilizował, ale wszystko to robił do momentu, kiedy ja powiedziałem, tato, idę na akademię. No tata powiedział, nie, no w życiu, no co to za zawód, nie? Mhm. To po co to wszystko robił, nie? Po co mówił mi, że ładnie rysuje, woził mnie na konkursy i kupował mi kredki, bo gitarę mi zabrał. Także, no tak to wyglądało, nie?
A dlaczego pan pojechał do Poznania, a nie studiował w Warszawie?
To przypadek, to zupełny przypadek. Oczywiście moja rodzina cała pochodziła z Poznania ojca, więc jak dowiedziałem się, że musimy na rok... cały ten nasz rocznik Akademii Warszawskiej, musimy się rozjechać po Polsce, no to ojciec wybrał Poznań, bo tam nam chyba dali Kraków, Toruń i coś jeszcze. Mhm. Ojciec mówi, słuchaj, no ja mam rodzinę w Poznaniu, to przez rok, ale jak pojechałem do Poznania i zobaczyłem nagle, jak fajnie jest być poza domem, to mówię do taty, słuchaj, nie wracam, nie? To już nie pamiętam. On chyba specjalnych obiekcji nie miał. Bardziej moja dziewczyna miała obiekcje, które żeśmy się rozstali, no ale tam było znowu cudownie na studiach, daleko od domu i wszystko było można. Także nie, fajnie, fajnie.
No i to były takie studia, które pana właściwie stworzyły, tak? Znaczy pan
Gdyby nie ta sytuacja, to oczywiście na pewno, no to tak gdyby tak, ale na pewno nie byłbym tym Pongowskim, którym jestem.
Bo z tej Warszawy to pan jechał jeszcze jako kto?
Jako malarz.
No właśnie.
Tak, bo ja zdawałem na malarstwo, byłem święcie przekonany, bo całe te dziecięce życie malowałem. Cały czas robiłem różne obrazki malowane. Miałem w pokoju plakaty i te plakaty wisiały. Ale też ludzie w to nie wierzą, ale dla mnie te plakaty były obrazkami, natomiast nie były ludźmi. Czyli przecież pamiętam budowniczego Solnesa miałem u siebie w pokoju i Arystofanesa Starowiejskiego, ale za tym nie stali ludzie.
Ale człowiek twórca w tym sensie,
tak? No bo na przykład jak widziałem obraz Matejko, to wiedziałem, Matejko jest malarz. Salvador Dali, którego ubóstwiałem, jest artysta. Natomiast plakat patrzyłem świeży,
Koniec.
Nie było za tym człowieka. To paranoja zupełna. Więc zdawałem na to malarstwo. Tam pojechałem oczywiście też na malarstwo. I tu miałem gigantyczne szczęście, bo system edukacyjny był taki. Warszawa, jak się zdawało na malarstwo, to się było na malarstwie i się jechało malarstwo. Natomiast ponieważ Poznań był państwową wyższą szkołą sztuk plastycznych, a nie Akademią Sztuk Pięknych, to jest kwestia ilości profesorów na uczelni, to system był trochę inny, czyli na pierwszym roku student musiał przejść przez wszystkie pracownie. I ja trafiłem tak, proszę słuchać, Abakanowicz, miałem tkaninę, nie szło mi najlepiej. Po latach się spotkałem z panią Abakanowicz przy jednym projekcie i trochę żeśmy wspominali. No ona mówi, wie pan to, trzeba mieć inne ręce. Pan ma tak, dotknęła mi te ręce, mówi, pan nie ma ręce. Także do pracy, okazało się.
No.
Potem miałem właśnie malarstwo u Brzozowskiego i u Tessera, genialne nazwiska, u Mianowskiego grafikę i plakat u Świeżego. I jak trafiłem na ten plakat, to nagle się okazało, że po pierwsze tak czysto, fajnie, praca jest oddana i natychmiast na ulicy, czyli nie czeka się tam w tej pracowni, aż ktoś przyjdzie, tylko od razu jest widać. Z tego, co mi mistrz mówił, pieniądze zupełnie przyzwoite. I można robić wszystko. Można być malarzem, grafikiem, rysownikiem, fotografem. Tak naprawdę no wszystko. Wszystko w formacie 100 na 70, czyli duże, a projekt można zrobić mały. Nie, no w ogóle było cudownie. I Waldek powiedział mi wtedy, słuchaj, zresztą po jakimś tam czasie pracy, mówi, wiesz co, przejdź do mnie do pracowni, bo ty się nie nadajesz na malarstwo, bo jakby to jest co innego. Ciebie nosi, a w malarstwie tego. No i ja przeniosłem się, ponieważ profesor Tesser był pierwszym mężem Teresy Pongowskiej. Traktował mnie trochę jak syna chyba, bo strasznie miał taki ciepły stosunek i zresztą studenci nawet się śmiali się trochę z tego, że to jest takie usynowienie, ponieważ on mnie inaczej traktował, pozwalał mi na zdecydowanie więcej. No pozwolił mi przede wszystkim na to, że wziąłem klucze od jego pracowni i malowałem sobie, kiedy chciałem, a nie tak jak studenci w okresie studiów w tym. I tak naprawdę.
I ostatecznie pozwolił odejść też, tak?
Tak, i nie miał przeciwu. Chyba też właśnie nie powiedział nie, bo po prostu potem wchodził, mówi, Pongowski maluje, dobrze. Aleście robił korekty. I gdyby wtedy Waldek mnie nie przeciągnął na tę stronę, to myślę, że na pewno po pierwsze bym nie został plakacistą, bym tego wszystkiego nie robił. A na plakacie zacząłem, po prostu musiałem robić, więc robiłem szkice, różne projekty i potem przygotowałem się do dyplomu. I znowu, gdy była giełda plakatu i poszedłem ze swoim szkicownikiem, przyjechał Władek Serwatowski z Teatru Wielkiego, zobaczył ten szkicownik. No gdybym był malarzem, to pewnie bym wystawił jakieś malarstwo, a tak pokazałem projekty moich dyplomowych prac, gdzie między innymi był chyba to się nazywało Eros w sztuce i tam był taki melonik z pupą i on to zamówił jako plakat do męża i żony. Także to wszystko były konsekwencje, jakieś tam sytuacje.
I to taka jest historia tego plakatu, tak?
Tak. To był najpierw szkic do pracy dyplomowej. Na czwartym roku on to zobaczył. Zresztą w tej książce, o której mówiliśmy na początku, jest ta cała strona ze szkicownika i jest opis całej tej historii. Ja to przerobiłem na cylinder, taki Fredrowski. No i tak naprawdę pierwszy plakat, jaki robiłem, no to był plakatem dla Teatru Wielkiego w Warszawie, dla Hanuszkiewicza.
A to swoją drogą ciekawe, to jest taki motyw pupy u Pongowskiego.
Tak, PP. Ale jedni mają dwa AA, ja mam PP.
No tak, no bo pan zaczął od tego. Potem papierosy są do dupy, no to
znowu
jest, prawda? To jest już czysta klasyka.
No to coś, też niesamowite.
Coś z panem jest.
No nie, na pewno powiem się tak. Ja nie boję się tematów inaczej. Jeżeli człowiek podjął decyzję, że jest człowiekiem do wynajęcia, no to musi, jeżeli... Ja nie lubię palenia, bo też... Wiele lat pracowałem z profesorem Zatońskim i rzeczywiście obydwaj uważamy, że palenie jest tragiczne. Ja uważam, że do dupy, on uważa, że niezdrowe. I tu był ten problem.
Ale palił pan.
To no ale pan... to jakie palenie? No tam dwa sztachy w krzakach.
No nie, ale to jest historia z tym związana i tutaj znów się pojawia pana ojciec, tak?
Który... A nie, to straszne było. No, wiem, do czego
właśnie,
pan zmierza.
No więc właśnie, do tej fajki. Tak.
Tata był niesamowity, bo on właśnie tak jak teraz sobie przyglądam, to tak. Sam palił, ale potem jak się dowiedział, że coś tam z rakiem, to pamiętam, przecinał papierosy na pół, a potem w ogóle zerwał z paleniem. Natomiast przyłapał mnie kiedyś gdzieś tam właśnie, że pachniałem papierosem. Ale to mówię, ja to było na zasadzie takiej, że gdzieś tam sztachnąłem się i ohyda, nie? Ale tata wyczuł. I mówi, wiesz co, jeżeli już chcesz palić, to bądź mężczyzną, pal fajkę. Ja mówię, wow, a ja jestem gadżeciarz, nie? Jak zobaczyłem fajkę, ojciec mi ją sprezentował, i zobaczyłem tytoń amfora, który pachniał, czyli ta kobiecość, to myślałem sobie, no nie, no to jest dla mnie, nie? No i pamiętam, poszliśmy wtedy, bo my chodziliśmy bardzo dużo do teatru ze szkoły i poszliśmy wtedy właśnie chyba na balladynę i po balladynie wracamy, a ja z tą fajką, wszyscy zazdroszczą, dziewczyny zachwycone, bo ja pachniałem cudownie, a tamci śmierdzącym papierosem i tą fajkę, oczywiście fajką się nie zaciągało, więc tylko pyk, pyk, pyk. No i po jakimś czasie fajka odmówiła posłuszeństwa, tata mówi, słuchaj, no ale to ją czyściłeś. Ja mówię, jak to czyli? No bo przecież tu masz w pudełku, to jest wyciął, tu tego trzeba otworzyć. Ja mówię, jak to otworzyć? Chodzi, mówi, no tak. I pamiętam tą scenę, jak siedziałem przy stole, rozkręciłem tą fajkę i nagle wyleciała taka czarna, śmierdząca smoła, poplamiła mi ręce. I nawet śmiałem się, w jakimś wywiadzie mówiłem, że robiłem Lady Magnet, bo próbowałem myć te ręce.
A pan oczywiście, higienista?
A ja higienista. I tak, i nas, jak to wszystko, ja ci mówię, a widzisz, no bo to jest właśnie fajka, dlatego cię namawiałem, bo jak już chcesz palić, to pal zdrowsze, bo to cały ten syf zostaje, to w płuc. Ja mówię, jak to, ten smog, to wszystko, no tak, jak wciągasz, to tak ci się, Jezus, jak ja też to zobaczyłem, mówię nie. I oczywiście, jeszcze nie, no nabiłem tą fajkę i pierwsze wciągnięcie, odruch wymiotny, koniec i fajka się skończyła, także tata załatwił to bardzo sprytnie. Do dzisiaj nie wiem, nigdy go o to nie zapytałem.
Czy to było specjalnie?
Czy to było specjalnie, ale jak myślę, wykombinował sobie to.
Skutecznie w każdym
razie. Skutecznie. Ja myślę, że wszystkim młodym ludziom powinno się dawać fajki i próbować, żeby potem... Nie, to jest coś strasznego, co z tego wypływa.
A wiersze to pan pisze?
No zaczynałem od wierszy, bo jak się zakochiwałem, to trzeba było dziewczynie napisać, że się ją kocha, ale jak się pisało tam, wiesz, tam Danusiu, czy tamtego, kocham cię bardzo, no to każdy
słabo.
Chłopak tak pisał. Tak. Jak pisałem na przykład wierszem, czy coś takiego, no to działało. Potem się okazało, że to w ogóle gdzieś fajnie siedzi i że na tym można zarabiać, więc wysłałem to do Radaru i opublikowali te wiersze, no to już w ogóle w klasie byłem super, no bo skoro publikują, no to młody poeta.
I jeszcze tak pachnie.
Potem ja się okazało. Nie, w szkole to jeszcze nie.
Aha, jeszcze nie pachnie.
W szkole to głównie czystością mydłem, jeszcze perfumy nie używałem. Perfumy to studia dopiero. Potem pamiętam, że chyba w którymś momencie zapytano mnie, czy ja mógłbym to zilustrować, to opowiadanie. Mówię, bardzo chętnie, więc zrobiłem do tego rysunek i dostałem takie honorarium, że sobie kupiłem adapter, więc myślałem, kurczę, jak się pisze i ilustruje, to w ogóle jest super, nie? No i tak to trwało i potem gdzieś to zniknęło. W dorosłym życiu to się uwydatniało głównie właśnie w takich rzeczach, jak papierosy są do dupy, jest okej, nie pękaj, służy do ganiania, nie do zabijania, czyli zabawa polskimi literami, polskim słowem, ale raczej zaprzęgnięta do moich działań zawodowych, społecznych. Aż do momentu, kiedy przyszło mi do głowy po spotkaniach z dzieciakami, po pracy na tabletach elektronicznych i w ogóle takie, przyszło mi do głowy takie zdanie, aż czarny baran owce zaprowadził na manowce. I tak sobie myślałem, kurczę, co mi takie zdanie przyszło do głowy, więc je zapisałem. Nie? I potem tak siedziałem w pracowni i tak patrzyłem na to zdanie i sobie myślę, kurczę, aha, aż czarny baran owce wyprowadził na manowce. Coś też zrobił baranie, zakrzyknęły panie, a on na to, a nie, szukam żony, rzekł skruszony, a one na to w krzyk, czyś ty szalony i bla, bla, bla. I nagle się z tego zrobił wiersz. No i potem zakończyło się to, bo tam one pytają, czarny jak smoła wokół woła, żony szukając wśród dam, a na to baran, przepraszam, ale nie chcę być sam. I tak pomyślałem sobie, kurczę, ale z drugiej strony tak, czarna owca, wytłumaczymy dziecku i zrobił się pomysł taki edukacyjno-zabawowy, Z tego powstała książka Czy smartfony mają ogony, która jest przez wielu rodziców uważana, bardzo jest to miło mi, że jest taki właśnie podręcznik, bo można powiedzieć na przykład dziecku, dlaczego pingwin nosi smoking, dlaczego na pasy na ulicy się mówi zebra, jak działa kameleon, jak znika. Mówimy, że słoń ma trąbę, ale czy on gra na tej trąbie? A z drugiej strony to jest wszystko w pewnym takim wierszu nie do końca rymowanym, bardziej takim swobodnie pisanym, plus rysunki. I to w jakiś sposób fajnie się zamknęło. Także ta skłonność... Oczywiście próbowałem napisać drugi tom, ale do dzisiaj mi nie wyszło. Może kiedyś znowu mi przyjdzie jakieś nowe zdanie do głowy.
Mhm. A herb Pobóg to jak wygląda?
Hard ze smyczą i takimi... tego to pamiętam, że mama miała w sygnecie od ojca.
No bo pan jest z rodu szlacheckiego.
Tylko właśnie
nigdy... A coś z tego wynika?
Kompletnie nie. I to jest cała moja rodzina, cierpi z tego powodu, bo kompletnie jakby to dla mnie nie ma żadnego znaczenia. Oni bardzo, zresztą tata strasznie jakby no, kultywował te wszystkie sprawy, tradycje, rodzina, zawsze opowiadał o tym jak w majątku tego, ale ojciec miał ciężkie życie, bo przez ten majątek, przez to wszystko jednak za komuny miał trudno. Więc nie było łatwo, ale nigdy mi się wydawało, że to nie ma kompletnie żadnego znaczenia, czy ma się herb, czy nie ma się herbu. Ważne jest chyba, czy ta słoma z butów nie wystaje i jak się chodzi. Nie? Mm-hmm.
No to o sztuce chodzenia także Andrzej Pongowski. Dzięki. Dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do oglądania
I czytania.
No tak, tak, i czytania.
Tak, a oglądanie to jeszcze do jutra w Muzeum Miasta Gdyni, bo tam wystawa Andrzeja Pongowskiego. No to jeszcze raz dziękuję. To była Gdynia Główna Osobista. Dobrego piątku.
Nawzajem.